Witam drogich słuchaczy. W poprzedniej audycji wspomniałem, że 23 października 1888 roku jeden z wywiezionych unitów podlaskich przemycił z Syberii list do rodaków w Polsce. Tenże unita pisał następująco, błagając czytających. Cytuję. Wszystkich słuchających tego listu proszę was, jako najmilszych braci w Chrystusie, o drodzy Państwo, niechaj westchnienie serc waszych ubłaga Boga na nas zagniewanego, abyśmy mogli zwyciężyć nieprzyjaciół naszej duszy i wytrwać do końca. Pisali po kryjomu i inni. Przeważnie unitów osiedlano na jałowej, bezwodnej ziemi, nie dając ani narzędzia, ani inwentarza. Tęsknota za krajem była ogromna. Inny unita wspominał o pożegnaniu z ziemią ojczystą. Cytuję. Głosem wołaliśmy. Żegnamy Cię, święta ziemio Polska i droga ojczyzno nasza, któraś nas od urodzenia naszego na sobie jak na dłoni nosiła i jak rodzona matka swoim plonem karmiła. Dziękujemy Tobie za wszystko. Inny unita potajemnie informował. My jesteśmy rozłączeni jak para ptaków z gniazda jednego, bo mnie wzięli, a żona z synuszkiem pozostaje w siedleckiej guberni, biedna, opuszczone sieroty. W istocie tak było, gdyż dzieci zmieszanych małżeństw rząd pozostawiał przeważnie matkom. W marcu 1888 roku Jadwiga Ubieńska napisała wiersz pod tytułem Non erra visti, który w kilka miesięcy później udało się jej wydać drukiem we Lwowie w oddzielnym zbiorku poezji pod pseudonimem Daniel. Utwór był odpowiedzią na wiersz Marii Konopnickiej Ergo erravi. Głośna już wtedy poetka poddała w wątpliwość sens oporu unitów, twierdząc, że błądzą i na nic ich opór się nie przyda. Łubieńska, odrzucając gorycz autorki, przywołała ją do porządku, pisząc między innymi: Nie nas obrzucaj, bo bluźnisz warowni. Teraz ty zbłądziłaś. Czy trzeba się było tak zminąć z pochodnią Bożą i gardzić synami? Jasne księżniczki, szanujcie dziewczęta, co dzierżą śmiało i pacierz i stałość pod batem kata. Te mocne słowa podziałały jak kubeł zimnej wody, namiotaną jeszcze wtedy sprzecznymi uczuciami i nastrojami wieszczkę, która wkrótce zmieniła poglądy. 18 października 1888 roku Konopnicka pisała do Lenartowicza. Pojechałam na Podlasie. Byłam w Białej, w Sokołowie, w Wiganiach, w Siedlcach. Dotknęłam się z bliska tej wielkiej rany krwawiącej, tego nawracania unitów. Nie widziano takich rzeczy śmiertelnie smutnych i takiego ucisku. A oto teraz Boga proszę, aby mnie nie odwołał, póki ja nie dotknę oblicza tych ludzi i nie odejmę od nich chusty, na której by oblicze ono zostało. Amen. Miłych wrażeń nie odebrała poetka w Białej, gdzie widziała na rynku zatoczone działa, kościół bazyliański zamieniony na cerkiew soborną. Podobnie jak Konopnicka oceniał sytuację na Podlasiu młody Żeromski, pisząc: Gdyby jakiś z chrabąszczową krwią biały, rozumny czy kosmopolita przyszedł do mnie i żądał nauczenia go patriotyzmu i demokratyzmu, zaprowadziłbym go między podlaskich chłopów unitów, którzy na zimę nie siali i powiedzieli sobie: Niechaj wywożą na Sybir, nie pójdziemy do cerkwi. I ręczę, że zabiłoby uczniowi mojemu serce, że poczułby strach wobec historii i zrozumiał straszliwy obowiązek bronienia swojego gniazda. Od innych Polaków i Polek wymagano również obrony polskości i godności własnej. 29 października 1888 roku pociąg wiozący cara Aleksandra III uległ katastrofie pod Borkami. Cała rodzina carska doznała kontuzji. Jedni brali to zdarzenie za nieszczęśliwy wypadek, drudzy za zamach. Żona generał-gubernatora warszawskiego Hurki, zaproponowała znanym kobietom warszawskim, aby ofiarowały ikonę i adres do cara. Pierwsza podpisała go właścicielka Międzyrzeca Podlaskiego, hrabina Aleksandra Potocka, żona zmarłego Augusta Potockiego. Wywołało to różne komentarze współczesnych. Tak o tym zapisała Maria Górska z Łubieńskich, pochodząca z Kolana. Pani Augustowa Potocka pierwsza podpisała paskudny adres w imieniu warszawianek. Bez godności żadnej. Przyjaciele jej chcą ją uniewinnić tym, że ją podeszli, ale kobieta 70-letnia, wychowana na dworze, jak się da podejść, to też winna. O wydarzeniach na Podlasiu jesienią 1888 roku opowiem już po wakacjach. Do usłyszenia.